Odczytanej przed chwilą Ewangelii usłyszeliśmy opowieść o reakcji uczniów na mowę Jezusa o chlebie żywym, na mowę Jezusa o konieczności wiary. Widzimy, że ta reakcja była różna. Największe grono odeszło. Dla większości okazała się nauka o Eucharystii nie do przyjęcia. Nie zrozumieli jej, nie odnaleźli się w niej, nie potrafili pokonać bariery wiary. Ponieważ nie dało się to zrozumieć po ludzku, ponieważ nie dało się to wytłumaczyć kategoriami tego świata, wobec tego byli bezradni. I jeszcze raz Pan Jezus powtarza, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Nie da się wejść w tajemnicę Jezusa, nie da się wejść w tajemnicę Eucharystii, nie da się wejść w głębie misterium ukrytego w chlebie żywym, nie da się wejść na drogę prawdziwej adoracji, jeśli człowieka nie pociągnie Ojciec. I tutaj kryterium wiary jest bardzo zasadnicze. Uwierzyć lub nie uwierzyć. Pierwsza grupa osób miała zbyt słabą wiarę. Druga grupa to są apostołowie. Pan Jezus ich pyta, czy wy też chcecie odejść? I Piotr odpowiada, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli. Jeśli ktoś uwierzył, że Ty jesteś świętym Bożym, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Mesjaszem, że Ty jesteś nadzieją. Jeśli ktoś mocą wiary pokonał uwarunkowania ziemskie i ziemskie tylko sposoby patrzenia, ten pozostaje. W odczytanym fragmencie nie ma mowy o jeszcze jednej reakcji. I choć ona jest tu już wspomniana, wiemy, że na końcu tej mowy eucharystycznej święty Jan dodaje jeszcze słowa o Judaszu. Pan Jezus mówi, czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem, jeden z 12, miał go wydać. Byli tacy, którzy odeszli, bo się w tym nie odnaleźli. Byli tacy, którzy pozostali, bo uwierzyli. I był taki, który pozostał, by zdradzić. Pozostał, by wykorzystać to, tę sytuację, tę okoliczność, tę bliskość Pana, wykorzystać dla własnych celów, nawet za cenę sprzedania swojego mistrza. Tak było, tak jest i pewnie tak będzie. Każdy z nas staje przed wyborem, ile z tych postaw nosi w sobie. Bo może być w każdym z nas coś z tej postawy. Może jeszcze ślady tej postawy są, że trudna jest ta mowa i ja się w niej do końca nie odnajduję. Próbuję ją zrozumieć, próbuję w nią wnikać, ale ciągle stoję wobec bariery trudności. Ciągle mnie to zbyt dużo kosztuje. Dlaczego mnie to aż tyle kosztuje, żeby na przykład iść na adorację? Dlaczego to nie przychodzi tak łatwo? Dlaczego to nie płynie z serca? Dlaczego mnie to tam nie ciągnie aż tak, żebym nie musiał się w ogóle jakoś mobilizować, przypominać sobie, wysilać się, tylko po prostu szedł. Po prostu walczył o ten czas i że ten czas znajdywałby się jakoś tak bezproblemowo, naturalnie. Ale jeśli tak nie jest, to znaczy, że są we mnie ślady, są we mnie jakieś aspekty tej postawy uczniów, którzy powiedzieli, trudna jest ta mowa, ja się ciągle za mało w niej odnajduję albo się w niej nie odnajduję. I niewątpliwie jest w nas postawa świętego Piotra, postawa apostołów, którzy mówią, ale gdzie my pójdziemy? Co jest taką wartością? Gdzie jest to miejsce, w którym byśmy odnaleźli siebie, swoje życie i nadzieję i wszystko, co nadaje głębie i sens naszemu życiu? I również w nas jest ta postawa, że dla nas tym głównym, któremuśmy zaufali, dla którego żyjemy, z którym żyjemy, to jest Jezus Chrystus. Przy wszystkich brakach naszej wiary, przy wszystkich brakach i niedoskonałościach naszej modlitwy i adoracji, to jednak przychodzimy do Niego, bośmy uwierzyli. Czy jest w nas coś z postawy Judasza? Czy jest w nas coś z postawy zdrady? Ta postawa Judasza, w której Pan Jezus odwołuje się do diabła, może być jeszcze w tym kontekście lepiej zrozumiała, gdy przywołamy inne wydarzenie, w którym Pan Jezus mówi świętemu Piotrowi: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie. W świetle tamtej wypowiedzi, że to kuszenie szatańskie, to ta postawa szatańska, to jest takie zaakcentowanie spraw ziemskich, takie zapatrzenie w chleb, takie zapatrzenie w władzę, takie zapatrzenie w przyjemności, takie zapatrzenie w jakieś doświadczenia tego świata, że człowiek bardziej ceni sprawy ludzkie niż boskie. I to jest diabelstwo. Tak to Pan Jezus nazwał: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie widzisz tego, co boskie, ale tego, co ludzkie. I chyba to właśnie Judasz jakoś tak zrealizował w całej pełni. Miał przy sobie to, co boskie, miał przy sobie Jezusa Chrystusa i chciał przy Nim pozostać, żeby nawet to, co On reprezentuje, całą tą świętość i całą tą wartość duchową, żeby nawet na tym zarobić coś ziemskiego, żeby nawet w tym jakieś to miało przełożenie na te monety, na te 30 srebrników. Doprowadziło go to do zdrady, bo nie znalazł w sobie skruchy, nie nawrócił się, nie zrozumiał, nie dokonała się wewnętrzna przemiana. Tragiczny los Judasza. Wsłuchujemy się w czasie tej mszy świętej w to zakończenie 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Czytaliśmy w tym trzecim tygodniu Wielkanocy codziennie jeden fragment. W trzecim tygodniu Wielkanocy zmartwychwstały Chrystus, przychodzący do swego Kościoła w czasie liturgii, wyjaśniał nam, tłumaczył nam, wprowadzał nas, zapraszał nas do wejścia w ten świat, w tę tajemnicę, którą wypowiedział, wytłumaczył, przekazał w tej mowie z Kafarnaum, w mowie eucharystycznej. I kto przeżywał ten tydzień w ten sposób, a myśmy dodatkowo przeżywali te tajemnice w czasie rekolekcji, ten nosi w sobie jakiś odnowiony, wielkanocny dar przyniesiony przez Zmartwychwstałego, dar chleba życia, dar sakramentu. Od jutra, w czwartym tygodniu, wchodzimy w nowy sakrament, w nowy dar dobrego pasterza, sakrament kapłaństwa, który zmartwychwstały Chrystus znów ofiarowuje Kościołowi. Tak jak w drugim tygodniu rozważaliśmy rozmowy Jezusa z Nikodemem, tajemnicę chrztu. Bogaceni tą refleksją nad 6 rozdziałem Ewangelii świętego Jana, tą dyskusją o znaczeniu wiary, tą myślą o chlebie z nieba, tą prawdą o konieczności spożywania chleba, wróćmy jeszcze raz do pytania, jak ma dojrzewać, rozwijać się i pogłębiać nasza adoracja. Żeby nie tylko była, ale żeby właśnie była pasją, żeby była zwykłym elementem programu tygodnia, żeby była czymś, co jest oczywistością w każdym tygodniu i to nie taką redukowaną maksymalnie do jakichś w biegu spędzonych krótkich chwil, ale czymś, co jest większe, co jest na miarę odkrycia, kim jest Jezus Chrystus, na miarę odkrycia, dlaczego pozostał w tabernakulum, na miarę odkrycia, co się dzieje, dlaczego w Nim jest życie i bez Niego, bez spożywania Go, nie ma w nas życia. A spożywamy Go nie tylko w sposób sakramentalny w Eucharystii, ale w jakiś sposób spożywamy Go wzrokiem, myślą, duchowym kontaktem i ta komunia nasza z Nim zawiązuje się zarówno w czasie Eucharystii, jak też w czasie adoracji. I właśnie to powiązanie Eucharystii z adoracją jest, można powiedzieć, najważniejszą, najpiękniejszą, najbogatszą drogą uczenia się adoracji. Że w czasie adoracji powinno być przeżyte w sensie duchowym to, co przeżywamy w czasie mszy w sposób sakramentalny. Eucharystia jest centrum życia. Tutaj Jezus uobecnia życie w wymiarze znaków, słów, dziejących się po kolei wydarzeń, gdzie się dzieje wszystko. Objawienie Słowa, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. Dzieje się wieczernik, dzieje się Wielki Piątek, dzieje się wszystko, dzieje się cała pełnia życia w Eucharystii. I to, co się dzieje w Eucharystii, ten akt pokuty, to rozważenie Słowa, to złożenie ofiary, to wejście w ofiarę i zmartwychwstanie, ta komunia i to rozesłanie, to wszystko w mniejszym, większym wymiarze, w całości lub we fragmentach, w jakiś sposób ma być obecne w czasie mojej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy przychodzę na adorację, to można powiedzieć w jakiś sposób, że przeżywam moją, w cudzysłowie, duchową muszę świętą. Przeżywam to samo misterium, dlatego że ten sam jest Jezus. Mamy tu takie sformułowanie Soboru Trydenckiego w odniesieniu do sposobu obecności męki Jezusa w czasie mszy i Jego zmartwychwstania. Sformułowanie brzmi tak, że ten sam jest kapłan, ta sama jest ofiara, ta sama męka, ale sposób przeżywania jest inny. Tam był krwawy, tu jest bezkrwawy, ale ten sam kapłan, ten sam Chrystus, ta sama ofiara, to samo wydarzenie. Sposób przeżywania inny. Ten język, ten sposób myślenia przenosimy dalej na adorację. Pomiędzy adoracją i między celebracją, między tym, co się dzieje na mszy i tym, co się dzieje w czasie trwania przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, który tam się nie wziął inaczej jak z mszy świętej, nie mógł się wziąć inaczej, bo tu jest konsekracja się dokonała. Stąd ten chleb stał się ciałem Chrystusa. Więc z Eucharystii, to jest jakby przeniesienie Eucharystii do tabernakulum, bo tu się dokonała Eucharystia. Kiedy ja przychodzę na adorację, kiedy trwam na adoracji, to przeżywam spotkanie z tym, który jest życiem. W Nim jest życie. W Nim dzieje się życie. I raz mogę przeżyć więcej czasu i dłużej to, co jest z Eucharystii tajemnicą liturgii Słowa. Wziąć tekst biblijny i tym tekstem biblijnym jakoś nasycać się i napełniać się i w tym tekście biblijnym ubogacić się w spotkaniu z Jezusem. Usłyszeć w tym tekście Jego Słowo, ale On tu mówi, On obecny, On mówi do mnie. Nie tylko czytam tekst i rozważam, ale jak Go słyszę, kiedy On mówi poprzez te słowa, bo przecież On tu jest, prawdziwie obecny, żywy, kochający. Może być kiedy indziej, w czasie tej adoracji, wyeksponowana ta część przy świętej, którą nazywamy modlitwą powszechną. Przedstawiamy Bogu prośby. W Eucharystii są pewne reguły, jak te prośby mają wyglądać, ile ma ich być. Przedstawiamy Bogu prośby. Na adoracji robię to samo. Tam już nie mam żadnych ograniczeń, ani czasowych, ani liczebnych. Mogę tę litanię próśb prowadzić w nieskończoność, ale w klimacie całej tej Eucharystii. To nie jest takie zwykłe przyjście petenta, który ma sprawy do załatwienia i coś do wyproszenia. Że to, te prośby pojawiają się po wysłuchaniu liturgii słowa, przed liturgią ofiary, mają swój kontekst. Jeżeli ja w czasie adoracji przedstawiam prośbę, to przedstawiam ją w jakimś klimacie Jego zbawczej obecności, Jego mądrości, Jego miłości, Jego dzieła zbawczego, Jego kapłaństwa i wszystkich innych tajemnic, które w nim są. Mogę w czasie adoracji przeżyć głębiej to, co za chwilę się dokona. Przyniesiecie do ołtarza chleb i wino. Przyniesiecie życie ludzi. Przyniesiecie świat przyrody, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Owoc tego, co dała przyroda, co dało słońce, co dała woda, co dała ziemia. Podziwialiśmy dzisiaj przy tej pięknej pogodzie ten świat i przynosimy to, co wypracowali ludzie na każdym miejscu, gdzie ujawnia się ludzka aktywność, w rodzinnych domach, w zakładach pracy, na ulicach, w szkołach, w szpitalach, wszędzie, gdzie jest ludzka aktywność i przynosimy. Eucharystia jest to znak, który wyraża się w chlebie i winie, i to te dary człowieka Jezus Chrystus przemienia w swoje ciało i swoją krew. Ale kiedy ja przynoszę w czasie adoracji, już nie jako akt celebracyjny, ale jako moja modlitwę, dokonuję tego, czego Pan Jezus tyle razy nas uczył przez świętą Faustynę, przyprowadź, przynieść i zanurz w moim sercu tych ludzi, tamtych ludzi. To jest trochę co innego niż taka zwykła prośba, Panie Jezu, proszę Cię. W Eucharystii mamy te różnice. Zwracamy się z prośbą, a za chwilę przynosimy dary. Na adoracji też może być i ta forma, że ja do Jezusa przyprowadzam, Jezusowi przynoszę mocą mojej modlitwy, mocą mojej miłości, przynoszę bliskich, znanych i nieznanych, przynoszę sprawy, przynoszę ludzi i składam w Jego dłonie. I co się dzieje? Dzieje się coś podobnego jak w czasie mszy świętej. Jeśli naprawdę przyprowadzam do Niego, to przecież On ogarnia swoją świętością. On ogarnia to swoją miłością, swoim miłosierdziem. On to uzdrawia, On to leczy. W wymiarze duchowym, mocą modlitwy. A więc w inny sposób niż w czasie mszy świętej. Sposób inny, ale rzeczywistość ta sama. Ten sam Jezus, ten Jezus zbawiający, ten Jezus leczący, ten Jezus prowadzący, ten Jezus nauczyciel, ten Jezus mistrz, ten Jezus Syn Ojca Niebieskiego, ten Jezus pełen Ducha Świętego, ten Jezus jest w hostii. I na tego Jezusa w hostii patrzę, kiedy dokonuje się ta święta wymiana w Eucharystii, w znakach, w obrzędach, a na modlitwie, na adoracji, w modlitwie, dokonuje się dzieło zbawienia, dokonuje się ratunek świata, dokonuje się uzdrowienie, które sprawia, że my sami, a również inni, my nie wiemy kto, ale Bóg wie, dzięki tej modlitwie stają się lepsi. Dzięki tej modlitwie stają się bardziej aktywni. Słyszeliśmy, że Filipińczycy modlą się za cały świat, aby za różne kraje świata i że 1 maja będą się modlić za Polskę. Wśród tych intencji nas zastanawia, przynajmniej takie podaje prasa, między innymi, jest intencja, aby sądownictwo w Polsce dobrze funkcjonowało. Inaczej mówiąc, aby była sprawiedliwość. To takie się wydaje, jakby nie z tego obszaru modlitewnego, ale czy to nie jest ważna sprawa? Inna intencja, żeby 2 miliony Polaków, którzy wyemigrowali z Polski, znaleźli swoje miejsce w świecie. Oni wiedzą, że 2 miliony Polaków wyemigrowało. To jest problem. Modlą się, żeby oni, te 2 miliony Polaków, znalazło swoje miejsce, czy tam gdzieś w świecie, czy też powróci do Polski. Modlą się, żebyśmy w Polsce jeszcze bardziej żyli tym, czego uczył Jan Paweł II. Piękna intencja. Jest więcej tych intencji. Przynosimy Panu Jezusowi różnorodne intencje, osobiste, narodowe, rodzinne. I tak, patrząc na Eucharystię i odkrywając bogactwo Eucharystii, przenosimy ją na adorację, a przeżywając adorację, wędrujemy na Eucharystię. W czasie Eucharystii uczymy się adoracji, w czasie adoracji uczymy się Eucharystii. Bo i tu jest ten sam Jezus, Zbawca, żywy, aktywny. Tu i tu dzieje się coś między nami a Jezusem. Dzieje się w inny sposób, ale to samo. Tu się dzieje w sposób sakramentalny w czasie mszy, a podczas adoracji dzieje się to w sposób duchowy, modlitewny. Ale to samo się dzieje. I nie da się właściwie głęboko przeżywać adoracji, jeśli człowiek nie wszedł głęboko w Eucharystię. I odwrotnie, nie da się wejść głębiej w żadną część mszy świętej, ani w akt pokuty, ani w liturgię słowa, ani w ofiarowanie, ani w przygotowanie darów, ani w uczestnictwo w ofierze, w zmartwychwstaniu, ani tym bardziej w tym finale, jakim jest prawdziwa komunia, zjednoczenie z Jezusem, jeśli człowiek wszystkiego tego nie przeżywał na adoracji. Świat adoracji jest więc tak bogaty, jak świat Eucharystii. I to jest kierunek rozwoju. To jest praca na lata. To jest praca systematyczna, długofalowa, którą stale trzeba pogłębiać, stale trzeba rozwijać, stale się nią ubogacać. Ale jeśli człowiek to czyni, to widzi, jak to wspaniałe owoce przynosi. Jak przynosi owoce wspaniałe, to trwanie na adoracji w powiązaniu z Eucharystią i w powiązaniu z codziennym życiem naszym. Zarówno z Eucharystii człowiek odnajduje siłę i światło, co mam robić w czasie adoracji. Jak też z życia codziennego przynosi człowiek na adorację to, o czym żyje. I w ten sposób na koniec wracamy znów do głównego tematu naszych rekolekcji. W Nim jest życie. Eucharystia nam pokazuje, co to znaczy w Nim jest życie. Biblia nam pokazuje, co to znaczy, że w Nim jest życie. W Nim, ponieważ On jest obecny w całej tajemnicy życia, pełni życia, tętniący życiem. Jest obecny ten w hostii. Dlatego podejmujemy ciągle na nowo wysiłek, aby patrząc na Jezusa, na to, co wygląda jak martwy chleb, z czym ciągle się zderzamy jako taką podstawową trudnością. Człowiek patrzy, a tu się nic nie dzieje. Człowiek patrzy, a tu się nikt nie rusza. Człowiek patrzy, a tu nic ciekawego, kawałek chleba. Trzeba ciągle pokonywać tę trudność, żeby za tym kawałkiem chleba, w tym kawałku chleba, który nie jest chlebem, powtarzać sobie z nową głębią, z nową siłą, to nie jest chleb. To jest Jezus Chrystus i w Nim jest pełnia życia, w Nim jest moje życie, w Nim jest życie moich bliskich, w Nim jest nadzieja, w Nim jest ufność i z Niego płynie moc do tego, aby nasze życie było przebóstwione i przeniknięte Jego życiem. Kto spożywa to ciało, ma życie. Kto nie spożywa, jeśli nie będziecie spożywać, nie będziecie mieli w sobie życia. Będzie to życie płytkie, zabiegane, bez sensu, zmarnowane. Życie z Nim, życie w Nim, kiedy On jest w nas, a kiedy my jesteśmy w Nim, to jest prawdziwe życie. I dzisiaj gorąco modlimy się ten sobotni dzień za wstawiennictwem Maryi. zastawiennictwem patrona dnia, błogosławionego świętego Ludwika Grignion de Montfort, zastawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, naszych świętych patronów, aby Bóg ciągle pogłębiał w nas łaskę, umiejętność adorowania, coraz bardziej rozpalał pragnienie adoracji i tworzył te więzy pomiędzy adoracją a celebracją, pomiędzy udziałem we mszy świętej a trwaniem na adoracji, żebyśmy coraz chętniej z jednego przechodzili na drugie i żebyśmy umieli ubogacać się nawzajem i w jednym, i w drugim miejscu.